Przez Morze Śródziemne w 48 godzin. Morze Śródziemne. Morze Błękitne, per excellentiam. Morze Wielkie Hebrajczyków. Morze Greków, Mare Nostrum Rzymian. Otoczone drzewami pomarańczowymi, aloesami, kaktusami, sosnami morskimi, pachnące wonią mirtów, zamknięte wśród stromych gór, przesiąknięte przezroczystym, balsamicznym powietrzem, ale nieustannie nurtowane ogniem ziemi, jest prawdziwym polem bitwy, na którym Neptun i Pluton wydzierają sobie jeszcze panowanie nad światem. Tu właśnie, jak powiada Michelet, na brzegach i na wodach tego morza człowiek orzeźwia się w jednym z najprzyjemniejszych klimatów kuli ziemskiej. Mimo wszystkie te zalety tylko w przelocie widziałem ową kotlinę, której powierzchnia ma 4 miliony kilometrów kwadratowych. Nie mogłem nawet korzystać z osobistych wiadomości kapitana Nemo, gdyż zagadkowa ta istota ani razu nie ukazała się podczas całej drogi odbywanej z nadzwyczajną szybkością. Obliczyłem, że blisko 600 mil Nautilus płynął pod wodą i że na całą podróż użył tylko 2 doby. Dnia 16 lutego z rana opuściliśmy wody Grecji i dnia 18 lutego o wschodzie słońca już przepłynęliśmy cieśninę gibraltarską. Oczywiste było dla mnie, że to Morze Śródziemne nie podobało się kapitanowi Nemo, zapewne dlatego, że było otoczone lądami, od których uciekał. Jego fale i wichry przynosiły mu zbyt wiele wspomnień, jeśli nie zbyt wiele żalów. Nie miał już tutaj owej swobody ruchów, owej niepodległości, jaką mu dawały oceany. A jego Nautilusowi było za ciasno między zbliżonymi brzegami Afryki i Europy. Toteż pędziliśmy z szybkością 25 mil morskich na godzinę, czyli 12 mil czterokilometrowych. Zbyteczne byłoby nadmieniać, że Ned Land z wielkim żalem zrzec się musiał swoich projektów ucieczki. Opuścić Nautilus w takich warunkach byłoby to wyskoczyć z pospiesznego pociągu kolei żelaznej. Zresztą nasza maszyna tylko w nocy wypływała na powierzchnię, żeby odnowić zapas powietrza i kierowała się jedynie według wskazówek busoli i szybkościomierza. Z wnętrza też Morza Śródziemnego widziałem zaledwie to, co podróżny siedzący w wagonie pośpiesznego pociągu widzi z krajobrazów uciekających przed jego oczyma, to jest dalekie widnokręgi zamiast pierwszych planów, które migocą jak błyskawice. Wszelako Conseil i ja mogliśmy zauważyć kilka ryb śródziemnych, które niezmierną siłą płetw swoich przez pewien czas utrzymywały się na wodach Nautilusa. Czatując przy szybach salonu, dostrzegliśmy kilka ciekawych okazów, i dzięki naszym notatkom możemy w krótkich słowach opowiedzieć historię naturalną ryb tego morza. Z różnych ryb je zamieszkujących jedne dokładnie widziałem, inne zaledwie spostrzegłem, nie mówiąc o tych, które szybkość Nautilusa ukryła przed naszymi oczami. Niechże mi więc wolno będzie wyliczać je według tej przypadkowej klasyfikacji. Będzie to najdokładniejszym wyrazem moich dorywczych spostrzeżeń. Pośród masy wód jaskrawo oświetlonych strugami elektrycznymi przesuwały się wężykowatym szlakiem niektóre z owych minogów metrowej długości, które są wspólne wszystkim niemal klimatom. Ryby ostroryjkowate, różnobarwne, z gatunku raj, szerokości 5 stóp, z białym brzuchem, z szaropopielatym i centkowanym grzbietem, płynąc, zdawały się być kaszmirowymi chustkami, które wiatr unosi. Inne raje pędziły tak szybko, że prędzej zasługiwały na nazwę orłów, którą im dali starożytni Grecy, niż na wzgardliwe przezwiska szczurów, ropuch i nietoperzy, którymi je częstują rybacy nowocześni. Niemniej szybko przebiegały żarłoczne tchórze, tak przezwane od nieprzyjemnej woni, jaką wydają, długości 12 stóp, będące szczególnie postrachem nurków. Lisy morskie 8 stóp długości, obdarzone nader delikatnym węchem, ukazywały się jak duże niebieskawe cienie. Dorady z rodzaju leszczaków, niektóre długości przeszło 13 cm, występowały w stroju srebrzysto-błękitnym, otoczonym jasnymi paskami, które jaskrawo odbijały od ziemnego koloru ich płetw, ryby poświęcone Wenerze, z oczami osłoniętymi złocistą powieką. Gatunek to wielce ceniony. Mieszka we wszystkich słonych i słodkich rzekach, jeziorach i oceanach, we wszelkich klimatach, znosi wszelkie temperatury, a starożytnością swego rodu sięga epok geologicznych stworzenia i zachował całą swoją piękność z owych czasów. Wspaniałe jesiotry długości 9 do 10 metrów. Szybko biegi, potężnym ogonem uderzały w szyby salonu, ukazując brzuch niebieskawy z brunatnymi plamkami. Podobne one są do żarłaczy, którym jednak siłą nie dorównują i spotykają się na wszystkich morzach. Gdy się zbliży wiosna, lubią wpływać na wielkie rzeki, walczyć z prądami Wisły, Wołgi, Dunaju, Padu, Renu, Loary i Odry. Żywią się śledziami, makrelami, łososiami i miętusami. Chociaż należą do chrząstkowatych, mają jednak mięso delikatne. Mięso to jadane jest świeże, suszone, marynowane i solone, a niegdyś wnoszono je triumfalnie na stół Lucullusa. Z tych jednak przeróżnych mieszkańców Morza Śródziemnego najkorzystniej przy wypłynięciu Nautilusa na powierzchnię zbadać mogłem ryby należące do 63. rodzaju kościstych. Były to tuńczyki o grzbiecie czarno-błękitnym, o brzuchu srebrzysto-pancernym, po bokach złotem połyskujące. Powiadają o nich, że płyną za okrętami, poszukując chłodnego cienia przed ogniem zwrotnikowego nieba. Jakoż rzeczywiście biegły za Nautilusem, jak niegdyś towarzyszyły okrętom La Perouse. Przez długie godziny współzawodniczyły szybkością z naszym statkiem. Nie mogłem dość nadziwić się tym zwierzętom prawdziwie stworzonym do szybkiego pływania. Małe mają główki, ciało gładkie i wrzecionowate, u niektórych dłuższe niż na 3 metry. Skrzela piersiowe obdarzone znaczną siłą, a ogonowe widłowatego kształtu. Płyną zwykle trójkątem, jak pewne stada ptaków, których szybkości dorównują i z tego powodu starożytni mówili, że są obeznane z geometrią i strategią. A jednak nie umieją się wymknąć Prowansalczykom, którzy wysoko je cenią, jak niegdyś mieszkańcy Propontydy i Italii i biedne te, a tak szacowne ryby na oślep tysiącami wpadają w sieci marsylskie. Dla pamięci zanotuję jeszcze te ryby Morza Śródziemnego, które Conseil i ja zaledwie mogliśmy spostrzec. Były to białawe drętwy, które przepływały jak nieujęte wyziewy pary, węgorzomureny, węże od 3 do 4 metrów długości, ozdobione barwą zieloną, niebieską i żółtą. Miętusy wittinki, których wątroba uchodzi za przedziwną potrawę. Tasiemce, które pływają niby delikatne włókna porostów morskich. Ryby liry lub świstacze, których pyszczek ozdobiony jest trójkątnym i zębatym brzeszczotem. Były ryby jaskółki, płynące z szybkością ptaków, których otrzymały nazwę. Ryby skrzelowate z czerwoną głową, których płetwy grzbietowe ozdobione są cienkimi prążkami. Kozy ryby z gatunku śledzi, upstrzone piętnami czarnymi, szarymi, brunatnymi, niebieskimi, żółtymi i zielonymi. Są one wrażliwe na srebrny dźwięk dzwonków. Były wreszcie pyszne płaszcze, istne bażanty morskie, z żółtymi płetwami, nacentkowanymi brunatno i na koniec gromada przedziwnych barwen czerwonych, istnych ptaków rajskich oceanu, za które Rzymianie płacili po 10 000 sestersów od sztuki i na których śmierć patrzyli przy stole biesiadnym z okrucieństwem śledząc zmiany ich barw, od czerwonego cynobru aż do trupiej bladości. A jeżeli nie mogłem zauważyć ani rogatnic, ani kolcobrzuchów, ani rybojeżów, ani koników morskich, ani kołowców, ani barwen pospolitych, ani stynek, ani gładkoustych, ani sardeli, ani innych głównych przedstawicieli rzędu bokopławków, flonder, skarpi wspólnych Atlantykowi i Śródziemnemu Morzu, wina to szalonej szybkości, z jaką Nautilus pędził przez te bogate wody. Co do ssących zwierząt morskich, zdaje mi się, żem przy Adriatyku dostrzegł 2 lub 3 potwisze opatrzone płetwą grzbietową z rodzaju wyrzucających wodę nozdrzem, pospolicie przez rybaków zwanych dmuchaczami. Kilka delfinów z rodzaju kręgogłowych, właściwych Morzu Śródziemnemu i mających liczne jasne prążki na przedniej części głowy. I wreszcie kilkanaście fok, czyli cieląt morskich, 3-metrowej długości, z białym brzuchem, a czarną na grzbiecie sierścią. znanych pod nazwą mnichów i rzeczywiście mających postać dominikanów. Conseil dostrzegł żółwia mierzącego 6 stóp szerokości z 3 podłużnymi i kanciastymi skorupami. Żałuję, żem nie widział tego płazu. Z opisu bowiem Conseila wniosłem, że to musiała być lutnia, gatunek bardzo rzadki. Co do mnie, zauważyłem tylko kilka żółwi z podłużną skorupą. Ze zwierzokrzewów podziwiałem przez kilka sekund wspaniałe badyle pomarańczowe, które czepiały się szyb salonu. Była to cieniutka tkanka, rozrastająca się w nieskończone gałęzie, zakończone delikatną koronką, tak subtelną, że najbieglejsza przątka nic podobnego uprząść by nie mogła. Na nieszczęście nie mogłem złowić tego przedziwnego okazu i zapewne nie zobaczyłbym już ani jednego zwierzokrzewu śródziemnomorskiego, gdyby pod wieczór dnia 16 lutego Nautilus nie był zmuszony do znacznego zmniejszenia szybkości. Okoliczności były następujące. Przebywaliśmy podówczas drogę między Sycylią a brzegami Tunisu. Na tej przestrzeni, ściśniętej między przylądkiem Dobrym i cieśniną Messyńską, dno morza podnosi się prawie nagle, tworząc prawdziwy wał forteczny, nad którym warstwa wody sięga zaledwie 17 metrów. Gdy z każdej jego strony głębokość wody dochodzi do 170 metrów. Nautilus przeto musiał manewrować bardzo ostrożnie, żeby się nie potknąć o tę podmorską rogatkę. Pokazałem Conseilowi na mapie Morza Śródziemnego miejsce, które zajmowała ta długa rafa podwodna.
Z przeproszeniem mojego pana, zauważył Conseil, ta rafa jest prawdziwym międzymorzem łączącym Europę z Afryką.
Tak, mój chłopcze, odpowiedziałem, zamyka ona w zupełności cieśninę libijską. Sądowania Smitha dowiodły, że dwa lądy były niegdyś połączone między przylądkiem Boko a przylądkiem Farina.
Bardzo wierzę, rzekł Conseil.
Powiem ci jeszcze, dodałem, że podobne rogatki istnieją między Gibraltarem a Ceutą i w czasach geologicznych zupełnie zamykały Morze Śródziemne.
Ach, wtrącił Conseil, gdyby jaki wybuch wulkaniczny wysunął znów te rogatki ponad fale.
Nie jest to prawdopodobne, Conseil.
Niech jednak mój pan pozwoli mi dokończyć. Jeśli to zjawisko rzeczywiście się ukaże, będzie to niemały kłopot dla pana Lesseps'a, który z takim mozołem przebija swoje międzymorze.
Przyznaję, ale powtarzam ci, że to zjawisko się nie ukaże. Gwałtowna potęga sił podziemnych nieustannie się zmniejsza. Wulkany, tak liczne w pierwszych dniach świata, zwolna gasną. Cieplik wewnętrzny słabnie. Temperatura dolnych warstw kuli ziemskiej zniża się znacznie w ciągu wieków, a zniża ze szkodą naszego globu, gdyż ten cieplik to jego życie. Jednakże słońce nie wystarcza. Czy słońce może dać cieplik trupowi?
Bo prawda, że nie może.
Owóż, mój przyjacielu, ziemia z czasem stanie się tym oziębionym trupem. Niepodobna będzie na niej mieszkać i w istocie będzie niezamieszkana jak księżyc, który od dawna stracił swoje ciepło żywotne.
Za ileż to wieków? Spytał Conseil.
Za kilkaset tysięcy lat, mój chłopcze.
W takim razie, odpowiedział Conseil, będziemy jeszcze mieli dość czasu na ukończenie naszej podróży, byle tylko Ned Land nam nie bruździł.
I Conseil uspokojony zabrał się znów do studiowania głębin, których Nautilus dość blisko dotykał, płynąc z umiarkowaną szybkością. Tu na gruncie skalistym i wulkanicznym rozwijała się cała flora żyjąca. Gąbki holoturje, cydyppy, ozdobione czerwonawymi mackami i wydające blade światło fosforyczne. Beroesy. Pospolicie znane pod nazwą ogórków morskich, oblane migotliwym blaskiem słonecznego widma. Włosieńce, dochodzące szerokości metra i zaczerwieniające morze swoją purpurą. Drzewiaste euriale, nadzwyczajnej piękności paprocie na długich łodygach. Znaczna liczba jadalnych jeżowców najrozmaitszych odmian i wreszcie aktynie zielone na pniu szarawym i z brunatnymi krążkami, które niknęły w oliwkowych warkoczach ich macek. Conseil szczególnie zajął się badaniem mięczaków i stawowatych, a chociaż ich wyliczenie jest dość suche, nie chce martwić poczciwego chłopca opuszczeniem jego osobistych spostrzeżeń.
W oddziale mięczaków wymienia liczne muszle złożone, piersiokształtne, spondyle ostrygowate, zwane pospolicie oślą stopą i gromadzące się stosami jedne na drugich. A więc notuje tam muszle trójkątne, skrzydło pławki trójzębne z żółtymi płetwami i przeźroczystymi skorupami, bokoskrzelne pomarańczowe, jaja centkowate, czyli upstrzone zielonawymi centkami. Dalej wymienia aplizje, znane pod nazwą zajęcy morskich, dolabelle, mięczaki mięsiste, umbrelki z klasy brzuchopełzów, uszka morskie, których muszla wydaje perłową masę nader poszukiwaną, petonkle, muszle złożone, płomykowate, anomie, muszle skamieniałe, które mieszkańcy Langwedocji przekładają podobno nad ostrygi. Oprócz tego notuje muszle podwójne, białe i tłuste, z gatunku tych, których jest wielka obfitość przy brzegach Ameryki Północnej i których mnóstwo sprzedaje się w New Yorku. Na grzebyki pokrywkowe rozmaitych barw, ślimaki kamieniste kryjące się w szczelinach skał, mięczaki bardzo przyjemnego pieprzykowatego smaku, muszle zwane sercem Wenery, owalne, dwuskorupne, wydęte u góry i kształt serca mające. Wreszcie wylicza cynlie nastrzępione bąbelkami szkarłatnymi. Mięczaki mięsiste z zagiętym końcem muszli, podobne do lekkich gondoli. Muszle koronowate, kariatydy z muszlą w kształcie wężownicy, szare tetydy z rodzaju miękkozwierzów, centkowane biało i pokryte frędzlowatym płaszczykiem, solidy, podobne do małych ślimaczków mięczaki pełzające na grzbiecie, pacierzyczki z owalną muszlą płowej barwy, nadbrzeżniki, popielniki, skalniki, mieszkające w wnętrzu skał, blaszecznice, ćwieczki, pandory i tak dalej. Co do stawowatych, Conseil w notatkach swoich bardzo słusznie podzielił je na 6 klas, z których 3 należą do świata morskiego. Są to klasy skorupiastych, śrubowatych i obrączkowatych. Skorupiaste dzielą się na 9 rzędów, a pierwszy z tych rzędów obejmuje 10-nogie. Zwierzęta, których głowa i jama piersiowa łączą się bezpośrednio, a przyrząd gębowy składa się z kilku par członków i które mają po 4, 5 i 6 par nóg piersiowych, na których chodzą. Conseil trzyma się metody naszego mistrza Milne Edwardsa, który dzieli 10-nogie na 3 sekcje: piersionogie, wielkonogie i bezogoniaste. Conseil wylicza między nimi amatie, których czoło uzbrojone jest rozwartymi różkami, niedźwiadki, które, nie wiem dlaczego, były u Greków symbolem mądrości, grzbietorękie, prawdopodobnie zabłąkane w górnych warstwach wód, pospolicie bowiem zamieszkują największe głębie, przeróżne raki morskie, langusty pospolite, których mięso, zwłaszcza samic, jest wielce cenione, świerszcze morskie, homary i różne inne dobre do jedzenia, prócz tego pustelniki, bernardynki, porcelanki i tym podobne. Tu kończyła się praca Conseila. Nie miał czasu uzupełnić klasy skorupiaków z badaniem gębonogich, dwoistonogich, jednonogich, równonogich itd., aby przytoczyć klasy mackonogich, obejmujących cyklopy lub klasy obrączkowatych, których nie omieszkałby podzielić na rurkowate i grzbietorękie. Nautilus jednak, przepłynąwszy górne warstwy wody cieśniny libijskiej, znowu z nadzwyczajną szybkością pędził po głębiach. Odtąd już bywajcie zdrowe, mięczaki, stawowate i zwierzokrzewy. Zaledwie kilka większych ryb przesunęło się jak cienie. Podczas nocy z 16 na 17 lutego wpłynęliśmy do drugiej kotliny śródziemnej, której największe głębie wynoszą 3000 metrów. Nautilus, sparty swoją śrubą, zagłębił się w najniższe warstwy morza. Tu, w braku cudów przyrody, masy wód przedstawiały mym oczom wiele scen wzruszających i strasznych. W istocie przebywaliśmy wtedy część Morza Śródziemnego najpłodniejszą w nieszczęścia. Od brzegów Algierii do brzegów Prowansji ileż to okrętów się rozbiło, ile statków zniknęło pod morzem. Morze Śródziemne jest tylko jeziorem w porównaniu z niezmiernymi płaszczyznami wód Oceanu Spokojnego. Jest to jednak jezioro kapryśne, ze zmiennymi falami. dziś przyjazne dla wątłej barki o trójkątnym żaglu, zdającej się unosić pomiędzy dwoma błękitami wód i nieba, jutro gniewne, napiętrzone wichrami, druzgocące najsilniejsze okręty natarczywymi bałwanami, które nieustannie w nie uderzają. Nie dziwota też, że w tej szybkiej przejażdżce po głębokich warstwach wód widzieliśmy na dnie mnóstwo szczątków okrętów, jedne już oplecione koralami, inne odziane tylko warstwą rdzy, jak kotwice, różne żelastwa, łańcuchy, śruby, kawałki maszyn, walce potłuczone, kotły pęknięte i pudła pływające, jedne prosto, inne przewrócone. Z tych okrętów rozbitych jedne zatonęły, starłszy się z sobą, inne uderzając o podwodne rafy granitowe. Widziałem niektóre, co zatonęły prostopadle z masztami do góry, z linami, żaglami i innymi przyrządami zesztywniałymi w wodzie. Zdawały się stać na kotwicy w niezmiernej przystani i oczekiwać chwili odjazdu. Gdy Nautilus przesuwał się między nimi, zalewając je światłem elektrycznym, zdawało się, że te okręty powitają go zatknięciem bander i armatnimi strzałami. Ale nie, nic prócz milczenia i śmierci na tym polu katastrof. Zauważyłem, że dno śródziemne było gęściej zasłane tymi nieszczęsnymi dowodami rozbić, w miarę jak Nautilus zbliżał się do cieśniny gibraltarskiej. Brzegi Afryki i Europy zwężają się tutaj, a w tej ciasnej przestrzeni starcia bywają częstsze. Widziałem tu liczne pudła żelazne, fantastyczne ruiny parowców, jedne powalone, inne stojące, podobne do olbrzymich zwierząt. Jeden z tych statków z otwartymi bokami, przygiętym kominem, osadą kół, sterem oderwanym od kadłuba i przytrzymywanym tylko żelaznym łańcuchem, przedstawiał widok prawdziwie straszny. Ileż to istot żyjących zginęło w tym rozbiciu? Ile ofiar pogrążyło się w bałwanach? Czy który z marynarzy przeżył tę straszną katastrofę, żeby ją opowiedzieć światu? Czy też fale morza przechowują jedynie w tajemnicy ów złowrogi wypadek? Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi na myśl, że tym statkiem pogrzebanym pod wodami jest może Atlas, który z osadą, pasażerami i towarami zniknął przed 20 laty i do dziś dnia nic o nim nie słychać. Ach, jak okropną byłaby historia głębin kotliny śródziemnomorskiej, owej rozległej trupiarni, gdzie tyle skarbów przepadło, gdzie tyle ofiar grób znalazło. Tymczasem Nautilus, obojętny i szybki, pędził całą siłą śruby pośród tych rumowisk. Dnia 18 lutego, około 3 z rana, stanął przy wejściu do cieśniny gibraltarskiej. Tu są dwa prądy. Jeden wyższy, od dawna znany, który wody oceanu sprowadza do kotliny Morza Śródziemnego. Drugi niższy, a przeciwny prąd, którego bytu dowiodło dziś rozumowanie. W istocie masa wód Morza Śródziemnego, nieustannie wzrastając przez napływ fal Atlantyku i rzek w nie wpadających, musiałaby corocznie podnosić powierzchnię tego morza, albowiem jego parowanie nie wystarcza do przywrócenia równowagi. Owóż wcale tak nie jest i naturalnie musiano przypuścić istnienie prądu niższego, który przez cieśninę gibraltarską przelewa do kotliny Atlantyku nadmiar wód Morza Śródziemnego. Istotnie tak jest. Nautilus właśnie skorzystał z tego prądu i szybko przemknął przez ciasne przejście. Przez chwilkę mogłem patrzeć na przedziwne rumowiska świątyni Herkulesa, która według zapewnień Pliniusza i Jawienusa zapadła się pod wodę wraz z niską wyspą, na której ją postawiono. W kilka minut później płynęliśmy już na falach Atlantyku.